Kochani, tak jak słuchaliśmy na początku psalma Asafa, tak można by również wspomnieć list Jakuba. Jakub też bardzo fajnie i pięknie, zachęcająco napisał, mówiąc właśnie w pierwszym rozdziale tego listu: poczytujcie to sobie, bracia, za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przychodzicie. Więc można powiedzieć, Jakub jeszcze bardziej nas kieruje, ukierunkowuje i mówi, należałoby też cieszyć się. I kiedy przechodzę próby, kiedy przechodzę trudne próby, to dosyć trudno mi jest przyjąć takie słowo. Nie wiem, jak wam. Ale jeśli by ktoś przyszedł i powiedział, bracie, to raduj się, to przecież to jest dla twojego dobra. Pewnie bym nie przyjął. Chyba, że byłby to człowiek, który sam przechodzi próbę. Tak? Chyba, że byłby to człowiek, który sam z Bogiem niesie pewien ciężar, tak? Trudzi się w wierze. Wtedy myślę, że byłoby mi to łatwiej przyjąć. Dlatego, kochani, cenię sobie też brata Jerzyka, kiedy słucham słów, które wypowiada i wtedy łatwo mi to przyjąć. Tak? Bo wiem, że on niesie ciężar. Bo wiem, że on musi się zmagać, żeby również dla siebie przyjąć Bożą pomoc. Ostatnio z jedną siostrą rozmawiałem i ona mówi, no bo wiesz, mówi, to jest tak, bo dużo ludzi ma dobrą bajerę, ładnie mówi chrześcijańskie słowa, ale mało ludzi nosi ciężary. Mało ludzi chce wziąć na siebie jakiś ciężar. Więc nie o to tylko chodzi, żeby ładnie mówić i mieć dobrą mowę, lekką, ale żeby wziąć na siebie coś, jakiś ciężar, który przychodzi od Boga. Oczywiście nie mówimy o ciężarach, które sami sobie nakładamy. Kochani, chcę mówić na temat księgi Nehemiasza, rozdział 2, 10 werset. Szczerze mówiąc, już o tym mówiłem w tym miejscu. Ale ale trzeba przypominać. Drugi rozdział, 10 werset księgi Nehemiasza. A gdy Sanbalat, Horonita i Tobiasz, sługa amonicki, dowiedzieli się o tym, bardzo się tym zmartwili, że przybył człowiek, który miał się zatroszczyć o pomyślność synów izraelskich. Jakiś czas temu właśnie wspominaliśmy osobę Nehemiasza, że w jakiś sposób tak mocno był zżyty ze swoimi braćmi, siostrami, którzy pozostali w Jerozolimie. On był w innym miejscu, można powiedzieć, był człowiekiem sukcesu, był człowiekiem, który miał stałą pracę, miał pracę aż do śmierci, bo był pod czaszem królewskim, czyli próbował, czy wino jest zatrute, czy to wino jest dobre. Więc pracował aż do śmierci. Nie miał problemu, nie zastanawiał się, czy będzie miał pracę, czy nie będzie. Miał pracę nie tylko do emerytury. Więc był człowiekiem, który miał pozycję, ale jego serce ciągle było z jego ludem. Jego serce było nastawione też na Jerozolimę i dopytywał się o swoich braci, o swoje siostry, jak oni tam żyją, jak tam jest. I kochani, to jest piękne serce. Zobaczcie, przez lata różni ludzie przychodzą i odchodzą. Przychodzą, budują się w kościele, uczą się, doświadczają dobrych rzeczy i wychodzą. Jadą na studia, jadą za granicę, wyjeżdżają do pracy. Ilu ludzi pyta o to, co tam dzieje się w tym moim kościele? Co tam, jak tam sprawy się mają? Jak moi bracia, jak moje siostry? Jak im się żyje? Bo mi się żyje dobrze. Mieszkam w Anglii, mieszkam w Holandii, mieszkam w Kanadzie. Dobrze mi się żyje, Bóg mi błogosławi. No i pewnie, że tak. Tak Nehemiaszowi dobrze się żyło. Bóg go błogosławił. Ale miał na sercu swoich braci. Część ludzi zapyta o to, jak tam się macie, jak tam oni się mają. Ale część ludzi mimo wszystko niewiele z tym zrobi. Nehemiasz był człowiekiem, który nie tylko pytał, ale coś z tym robił. Mówi, to mury są zwalone, to jest, bramy są zniszczone, to wrogowie przychodzą tam, złodzieje przychodzą i kradną. To trzeba coś z tym zrobić. I zaczął modlić się, zaczął pościć. I szereg dni to się działo. Czyli on miał taką właściwą troskę, właściwe staranie. Można powiedzieć, wziął na siebie choćby ciężar modlitwy, choćby ciężar postu, tak? Ciężar wołania do Boga w tej sprawie. Poruszyło go to. Więc kochani, takich ludzi jest niewielu, którzy interesują się, co się dzieje z nami, co się dzieje ze wspólnotą, co się dzieje w kościele i ludzi, którzy chcieliby jeszcze coś wnieść, pomodlić się, zatroszczyć się, w jakiś dobry sposób wpłynąć, pomóc. I Nehemiasz takim człowiekiem był. To skarb. Ale pomyślałem sobie o tych słowach, które tutaj mówią, że przybył człowiek, który miał się zatroszczyć o pomyślność synów izraelskich. Miał się zatroszczyć o pomyślność. To tak jakby wyobraziłem sobie ludzi, którzy rozmawiają i mówią, słuchaj, przychodzi człowiek, on zadba o naszą pomyślność. Zatroszczy się o naszą pomyślność. Więc kiedy myślimy o pomyślności, myślimy o powodzeniu, myślimy o jakimś sukcesie, myślimy o czymś dobrym. Nie wiem, ale czasami też wydaje mi się, mamy takie życzenie, czy przynajmniej ono we wcześniejszych latach było często używane, tak, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Tak? Tak było. Częste były imieniny, więc te życzenia były częste. I pomyślałem sobie tak kiedyś, przyjechał jeden z braci, gościłem go w moim domu i piliśmy tam kawę, herbatę. Mówi, jak pastorzy tak ładnie mieszkają, to ja chcę być pastorem. Niektórzy z was byli w moim domu, to wiedzą, że no, mieszkamy ładnie, ale jest to mieszkanie w starym budownictwie, fajne mieszkanie, dosyć duże, ale no, nie ocieka złotem, nie wiadomo jak nie wygląda. Ale myślę, że człowiek ten zobaczył i może właśnie jakieś powodzenie. Tak? Ja lubię kolory wyraziste, więc pomalowaliśmy wtedy mieszkanie na kolor czerwony, pomarańczowy i zielony. Więc takie kolory jesieni. Więc może to jakby to robiło tak wrażenie, że to jest tak wielkie powodzenie jest tutaj. I potem jeszcze ktoś jakby coś podobnego powiedział. I pomyślałem sobie, muszę jakąś odpowiedź mieć dla tych ludzi. No bo ten, tak jakby, nie wiem, czy zazdroszczą, czy o co tutaj chodzi. I mówię następnym razem, jak ktoś taki, takie właśnie mówił rzeczy, to mówię mu, słuchaj, pójdź moją drogą, a będziesz miał. I mówię mu, słuchaj, słuchaj, to jest tak, w pewnym miejscu mojego życia, jako pastor, który służy w kościele przez 15 lat, w pewnym miejscu zrzekłem się całej pensji, tak? Wszystkiego, co kościół może mi zaoferować. No i teraz mam to mieszkanie, mam to, mam tamto. No chcesz mieć powodzenie? Chcesz mieć pomyślność? Pójdź moją drogą. Popracuj 4 lata za darmo. Tak? No proszę bardzo. Nie ma czego zazdrościć. Ale pomyślność, powodzenie, pewien sukces. Kochani, kiedy myślimy o powodzeniu, pomyślności, czasem myślimy, no, żebym coś zdobył, jakieś może mieszkanie, może dom, może samochód kupił lepszy, może ziemię nabyć i zainwestować coś. Może pomyślność to jest znaleźć męża, dobrą osobę do życia. To są rzeczy takie, to jest coś, czego pragniemy, co widzimy jako dobro. Widzimy, to byłaby moja pomyślność. To byłoby coś dla mnie dobrego. A w tym miejscu, kiedy czytamy, że przybył człowiek, który miał się zatroszczyć o ich pomyślność, to ten człowiek, można powiedzieć, przybył do nich, modlił się o nich, pościł o nich, ale przyszedł do nich i powiedział, słuchajcie, zabierzmy się do roboty. Zabierzmy się do budowy. Mury są zwalone, są rzeczy, które trzeba odbudować. Tak, bo za tym, jak to odbudujecie, za tym idzie wasza godność, za tym idzie wasze powodzenie. W Piśmie Świętym czytamy, w jednym miejscu Bóg mówi do Izraela, który był jakby w niewoli, żył na wygnaniu, i Bóg mówi, starajcie się o pomyślność tego miasta, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Więc tutaj Bóg mówi, można powiedzieć innymi słowy, starajcie się o pomyślność tego kościoła, tej wspólnoty, bo od pomyślności tej wspólnoty zależy twoja pomyślność. Wielu ludzi myśli tak, myśli o sobie. Moja, jakby, co ja mogę otrzymać? Możesz otrzymać, możesz mieć pomyślność, możesz mieć błogosławieństwo, ale to błogosławieństwo jest tutaj. Budujcie. Troszcie się o to, co wspólne, a Bóg pobłogosławi to, co twoje. Kochani, w ten sposób żyję, dlatego o tym, tym się dzieliłem z wami na początku. Nie po to, żeby się chwalić, tylko po to, żeby pokazać, że to działa. To działa. Bóg dba o naszą pomyślność, taką indywidualną czy rodzinną, ale my mamy zająć się Królestwem Bożym. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Wszystko inne będzie wam dodane. Szukajcie tego, czym macie budować, błogosławić Kościół, a wszystko inne, wasze sprawy, będą zaspokojone, wasze potrzeby. Więc kochani, w jaki sposób ten Nehemiasz troszczył się o ich pomyślność? On przyszedł, zbadał te mury, stwierdził, to musimy naprawić, to musimy nad tym pracować, za to musimy się wziąć. Czyli on dołożył im pracy. Oni mieli swoje problemy, oni mieli swoje troski, oni mieli swoje kłopoty. A i przychodzi człowiek, żeby zatroszczyć się o ich pomyślność i mówi, słuchajcie, dołożę wam roboty. Dołożę wam pracę, to jest wasza pomyślność tutaj. Jest coś dla was, jest błogosławieństwo. Ale musimy, tyle, że on nie zrobił tego w ten sposób, nie przyszedł i powiedział, zróbcie to. Przyszedł i powiedział, zróbmy to. Zróbmy to, weźmy się za to. Zrobimy to razem. Postawił im wyzwanie. A oni powiedzieli, amen, bracie. Bierzemy się. Podejmujemy wyzwanie. On mówi, ręka Boża poruszyła się nad wami. Czy wasze ręce się poruszą do dzieła Bożego? Oni powiedzieli, tak, oddajemy nasze ręce. Więc Nehemiasz wciągnął ich do pracy. Troszczył się o ich pomyślność. Wciągnął ich do pracy. Ale też więcej, on wciągnął ich w konfrontację. On ich wciągnął w pewną wojnę duchową. I czytamy o tym właśnie w tym wersecie, który przeczytałem. Gdy Sanbalat, Horonita i Tobiasz, sługa amonicki, dowiedzieli się o tym, bardzo się tym zmartwili, że przybył człowiek, który miał się zatroszczyć o pomyślność synów izraelskich. 19 później werset tego drugiego rozdziału mówi, kiedy oni powiedzieli, zabierzmy się do budowy i przyłożyli ręce do dobrego dzieła, Sanbalat, Horonita i Tobiasz, sługa amonicki oraz Arab, Geszem dowiedzieli się o tym, drwili z nas i lżyli nas, mówiąc, cóż wy to tu wyczyniacie? Czy buntujecie się przeciwko królowi? Wtedy ja im odpowiedziałem tak, Bóg niebios poszczęści nam, my zaś, jego słudzy, zabierzemy się do budowy, ale wy nie macie ani działu, ani prawa, ani pamiątki w Jeruzalemie. I czytamy trzeci rozdział, że zabrali się więc do tej budowy. Naprawiali. Budowali, naprawiali. Pracowali tak przez jakiś czas i gdy byli bardzo blisko już jakby połowy tego zadania, czytamy, że ta konfrontacja nabierała jakby rozpędu, nabierała mocy, konfrontacja z tymi przeciwnikami. Czwarty rozdział o tym mówi, gdy czwarty rozdział od pierwszego wersetu do szóstego. Gdy zaś Sanbalat usłyszał, że my odbudowujemy mur, zapłonął gniewem i bardzo się oburzył i zaczął drwić z Żydów, mówiąc w obecności swoich braci i wojska samarytańskiego. Co ci nędzni Żydzi wyczyniają? Czy można im na to pozwolić? Czy zaczną składać ofiary? Czy chcą to dokończyć w jednym dniu? Czy skupy gruzu na nowo ożywią te kamienie, które są przecież spalone? A Tobiasz Ammonita, który stał obok niego, powiedział, choćby i zbudowali, to i tak, gdy lis skoczy na ich mur kamienny, zawali go. Słuchaj, Boże nasz, w jakiej jesteśmy pogardzie. Spraw, by ich urąganie spadło na ich własne głowy. Wydaj ich na łup w ziemi niewoli. Nie zakrywaj ich winy. Niech ich grzech nie będzie zmazany przed Tobą. Gdyż znieważyli odbudowujących. My zaś odbudowywaliśmy mur dalej i wkrótce cały mur był powiązany do połowy jego wysokości. Lud zaś ochoczo pracował. Kochani, więc kiedy bierzemy się za Boże dzieło, zdecydowaliśmy się, podejmujemy trud, podejmujemy ciężar, dodatkowy wysiłek. Nie jest to tak, że tylko zmagamy się z naszym życiem, z samymi sobą. Zmagamy się też z duchowymi przeciwnościami. Dlatego, że kiedy dotykamy dzieła Bożego, diabeł chce zniszczyć dzieło Boże. Kiedy Pan Jezus się narodził, Od razu diabeł chciał zniszczyć dzieło Boże. Chciał odnaleźć dzieciątko. Chciał zabić, zniszczyć. Więc tak jest zawsze. To jest zasada. Kiedy nie robimy dzieła Bożego, robimy coś dla siebie, to po co nas atakować? Ale kiedy pośród nas ma zajaśnić dzieło Boże, na pewno przeciwnik Boży, szatan, wróg Chrystusowy, na pewno nie przechodzi obok tego obojętnie. Kochani, tutaj czytamy, bo jak dla mnie to jest, tu nie chodzi o ludzi tylko. Tu chodzi o to, że pewna siła duchowa stoi za tymi ludźmi. Pobudza tych ludzi do gniewu, do lżenia, do drwiny, do szyderstwa. I ludzie ci są poddani złemu. I tutaj czytamy w tym miejscu o tym, że piąty werset mówi: znieważyli odbudowujących. Czytamy tutaj o zniewadze. Ludzie doświadczyli tutaj zniewagi. Czym jest zniewaga? I zniewaga to jest występek, to według polskiego prawa, występek polegający na znieważeniu innej osoby w jej obecności albo pod jej nieobecność publicznie lub w zamiarze, by ta zniewaga do tej osoby dotarła. Żebyś ty wiedział o tym, że ja tak o tobie myślę, że ja takie słowa wypowiadam. Żeby to do ciebie dotarło. To jest naruszenie godności, poniżenie. Zdarza się wam coś takiego? Tak? Myślałem, że tylko mi się zdarza. Kochani, zdarza się. To zdarza się nam wszystkim. Ale powiem tak. Zdarza się to nam jakby indywidualnie. Na przykład kiedyś przyszedł do mnie taki starszy brat. Mówi: bracie, mam ci coś do powiedzenia. I ja mówię: no to mów. On mówi: jesteś złym pastorem. No i ja mówię: to wszystko, co chciałeś mi powiedzieć? To wszystko. I to ja ci bardzo dziękuję. I poszedł. No i czy innym razem rozmawiam z człowiekiem przez telefon, taki człowiek, który sporo czasu w więzieniu spędził i w jakimś momencie on mnie tak jakby o coś tak oskarżył, tak jakby coś mi zarzucił, tak sprawił, że w czymś jakby uchybiłem, zawiniłem. I ja mówię: wiesz co, to jeszcze nic. Ja jestem znacznie gorszy. Ja mordercą jestem. On mówi: tak, zabiłeś kogoś. I tak, i to nie raz. Bo Pismo mówi: jeśli się gniewasz na brata swego, to jesteś mordercą. Kochani, jestem znacznie gorszy. Więc nie można, jakby nawet jeśli ktoś znieważa mnie, to niekoniecznie musi mnie to zranić. Znacznie tak, jestem może zły, może jeszcze gorszy niż ty myślisz, że jestem tym pastorem. Ale jestem, Bóg mnie wybrał, postawił i jestem. Ale powiem wam, jaka jest różnica, kiedy ludzie znieważają mnie, a kiedy znieważają mój Kościół. Kiedy znieważają mój Kościół, coś we mnie wstępuje. I powiem wam teraz świadectwo. Jest tutaj braterstwo Domagała, który bardzo szanuje rodziców Michała. rodzice Michała siedzą z nami. Powiem wam teraz historię z wami związaną. Byłem kiedyś w waszym domu i piliśmy herbatę, sobie rozmawialiśmy fajnie, bo uważamy, że to, że jesteśmy w innych wyznaniach, to nam nie przeszkadzało. Ale przyszedł do was jeden jakby człowiek ze wspólnoty i przedstawiliście mnie pięknie, mówi, to jest pastor Kościoła Baptystycznego tutaj w Ełku, a on mówi, a ja znam tę sektę. I zniewaga. Ja myślę sobie, no jak to może być? Przecież ja mógłbym go do sądu podać. Ale toczę rozmowę ze samym sobą i myślę, dam ci szansę. I zaczęliśmy rozmawiać o życiu z Bogiem. O tym, jak Bóg do mnie przemówił, jak pukał do mojego życia. Jak oddałem mu moje życie. Jak Bóg mnie prowadzi. I pół godziny chyba gadaliśmy. Rozmawialiśmy o tym. I on pozostał przy swoim zdaniu. Więc jakby to możecie pamiętać, ale dalszej części na pewno nie pamiętacie. Jak wyszedłem od was z domu i zacząłem rozmawiać z moim ojcem. I mówię, ojcze, jak to jest? O co tu chodzi? Jak mam to zrozumieć? Wiecie, co Bóg mi powiedział? Powiedział mi tak. Gdyby on był moim synem, to ty byłbyś mu bratem. Rozumiecie? Gdyby ten człowiek, który mienił się nauczycielem, mienił się tym, który uczy innych o Bogu, gdyby on był moim synem, to ty byłbyś mu bratem. A tak, ja nie mam z nim nic wspólnego. Rozumiecie? Dla mnie nie ma problemu, czy ktoś jest w tym wyznaniu, czy w innym. Ale jeśli ktoś nie umie rozpoznać, że ja jestem dzieckiem Bożym, to nie jest mój brat. On nie ma nic wspólnego z moim ojcem. To jest zniewaga. Tak? Zniewaga. Zniewaga właśnie. Zniewaga Kościoła. I można powiedzieć tak, jak ludzie o mnie coś mówią, czy mówią mi wprost, czy w jakiś inny sposób to do mnie dojdzie. Jestem znacznie gorszy. Ale jeśli ludzie mówią o moim Kościele i mówią kłamstwa i głupoty, to coś we mnie wstępuje. I to jest i to wstąpiło w Nehemiasza. Zobaczcie. On mówi: słuchaj Boże, w jakiej jesteśmy pogardzie. Spraw, by ich urąganie spadło na ich własne głowy. Wydaj ich na łup w ziemi niewoli. Nie zakrywaj ich winy. Niech ich grzech nie będzie zmazany przed Tobą, gdyż znieważyli odbudowujących. Nie wiem, czy tak możemy się modlić dzisiaj, zobaczcie, Nehemiasz mówi, ci ludzie to są odbudowujący. Ja dzisiaj słuchałem waszych modlitw i siostra modli się, mówi, Boże, to jest święte zgromadzenie, to jest święty Kościół. Kochani, to nie są tylko słowa. Kiedy Saul prześladował Kościół, Jezus powiedział, czemu mnie prześladujesz? Czemu mi to robisz? Więc Nehemiasz tak to widział. To jest święte zgromadzenie. To są odbudowujący. Znieważyli takich ludzi. Znieważyli Kościół. Pamiętamy wszyscy historię Goliata i Dawida. Wiecie, dlaczego Dawid stanął do konfrontacji z Goliatem? Proszę? Bo Goliat znieważył Izraela. 40 dni jest napisane, lżył go słowami publicznie, znieważał go, dajcie mi człowieka, żeby ze mną walczył. I lżył cały ten naród. I Dawid mówi, kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego. I Dawid, kiedy staje do walki z tym Goliatem, mówi, ty wyszedłeś do mnie z mieczem, oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dziś wyda cię Pan w moją rękę, zabiję cię, odetnę ci głowę. I dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego, ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polne. I dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w nasze ręce. Dawid, można powiedzieć tutaj, widzimy obraz listu do Hebrajczyków, 11 rozdział. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. On staje i mówi, dzisiaj Pan wyda cię w moje ręce. Bo lżyłeś szeregi Boga żywego. I Dawid mówi, i będzie to świadectwo dla całej ziemi, dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. 17 rozdział 1 Księgi Samuela, 46 werset. Dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I to będzie świadectwo dla zgromadzenia. Dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana. I dowie się całe zgromadzenie, że Pan wspomaga. Nie w taki sposób, jak ludzie myślą, ale Pan wspomaga. Kochani, więc zobaczcie, to powinno się w nas budzić. To, kiedy Dawid usłyszał to lżenie, te zniewagi, wstępuje w niego serce lwa. Chociaż Goliat jest wielki, ale nie będę się bał, stanę do konfrontacji, bo tak być nie może. I będzie z tego świadectwo dla nas tutaj, i będzie świadectwo też dla ludzi, którzy są poza nami, poza tym miejscem, poza Kościołem. Ale Nehemiasz miał inną jakby strategię na to. On wziął te słowa i przyszedł z nimi do Boga. On skonfrontował ludzi, którzy znieważali ich, bezpośrednio z Bogiem. I mówi, Boże, spójrz na to. Usłysz to. Zobacz. Zrobił to, pomodlił się i szósty werset mówi, my zaś odbudowywaliśmy mur dalej. Dalej. Odbudowujemy mur dalej. Kochani, więc, bo dlaczego? Bo czasami w zniewadze chodzi o to, żeby nas wytrącić z równowagi. Ja nie oglądam na przykład boksu, nie lubię, tam okładają się, krew leci, ale mimowolnie czasami widzę, jak tam, jak spotykają się, ważą tych bokserów i czasami jeden coś złego drugiemu powie, opluje go, butelką go uderzy. Myślę sobie, jacyś po prostu nie, to jest nienormalne. A oni robią to świadomie. Właśnie po co? Żeby wytrącić cię z równowagi. Żeby pobudzić w tobie złe emocje. Żebyś się właśnie stracił koncentrację i popełnił błąd, żeby łatwo cię było trafić. Więc dlatego Nehemiasz bierze tą zniewagę, idzie z tym do Boga, oddaje to i mówi, budowaliśmy dalej. Nie dał się wytrącić z równowagi. Nie zajął się tym. Nie wszedł w to miejsce. Oddaję to Bogu i robię swoje. Bo o to chodziło, żebyś się tym zajął. Dlatego, że jak coś nas rani, zaczynamy o tym myśleć. Nie możemy spać. Zastanawiamy się. A może ma rację, może to, a może jest nam z tym bardzo źle. I tracimy to, co Bóg nam dał. Na przykład wczoraj była konferencja kobiet w Ełku. Kobiety zbudowane, radosne, tak? Ale czasami później coś się wydarzy. Ktoś powie komuś jakieś jedną uwagę nie taką. I tracimy czasem właśnie tą radość, to zbudowanie, to, co Bóg nam dał, a właśnie diabłu o to chodzi. Więc ja mówię wtedy, zostaw to, odrzuć to, nie zajmuj się tym. To właśnie chcecie zabrać ci to, wytrącić cię z równowagi, zabrać ci to, ten skarb, który otrzymujesz. Nie daj się, nie daj sobie tego zabrać. Kochani, kiedy przeciwnik Boży, w jakim miejscu ich dzieła ich tutaj zaatakował w ten sposób, prawie w połowie drogi. My zaś odbudowywaliśmy mur dalej i wkrótce cały mur był powiązany do połowy jego wysokości. 6 wers. Byli już dużo osiągnęli. Więc kochani, jeśli tak bywa w waszym życiu, jesteś w połowie drogi, ciesz się. Naprawdę jest to, to pokazuje, że jesteśmy w dobrym miejscu. Może jest to przykre, może jest to trudne. Tak, na pewno tak jest. Ale jesteśmy w dobrym miejscu. Bóg się tym zajmie. Apostoł Paweł powiedział, kotlarz, brązownik, wyrządził mi wiele złego. Odda mu Pan według jego uczynków. Bóg odda. Bóg jest sprawiedliwy. Ale tym ja się teraz nie będę tym zajmował. Ja mam zadanie do wykonania. Muszę się na tym skupić. My mamy zadanie do wykonania. Budujcie jedni drugich. Naprawiajcie, odbudowujcie. Powiedzmy, widzimy, możemy wziąć samego siebie, swoje życie i zobaczyć, jak wygląda moje życie duchowe. Jeden z braci kiedyś ze mną dzielił się, mówi, wiesz co, no ja jestem na przykład dobry, czytam Słowo Boże, rano wstaję, lubię czytać, lubię nabierać mądrości. Ale modlitwa u mnie słabo jest rozwinięta. Słabo. Muszę pracować. Muszę rozwinąć w sobie, nauczyć się modlić. Muszę odbudować coś, odbudować modlitwę. Drugi może powie, muszę odbudować moje czytanie, moje karmienie się słowem. Trzeci może powie, muszę odbudować relacje moje w Kościele. Muszę ponaprawiać pewne rzeczy. Bo są rzeczy niedopowiedziane, są rzeczy nie do końca, może nie do końca się czujemy. Chcę to naprawić. Kochani, to jest odbudowa. To jest budowanie. I też budowanie, czyli odkrywanie w Kościele, co Bóg do nas mówi, jakie dzieło Bóg teraz stawia przed nami, w co mamy się zaangażować. Wtedy, jeśli Bóg nam to pokazuje, to powinniśmy angażować się wszyscy. Wszyscy. Dokładać rękę do dobrego dzieła, które Bóg nam objawia. Jeden w taki sposób, inny przez modlitwę, inny fizycznie coś zrobi. Ale to jest dzieło, które Bóg nam pokazał. Mamy wziąć pewien ciężar na siebie w związku z tym. A jeśli nas ktoś wtedy z nas szydzi albo drwi, to jesteśmy w połowie drogi. Niektórzy powiedzą, o, jak jeszcze to daleko. A niektórzy powiedzą, o, to już jesteśmy dosyć daleko. Zależy właśnie, czy jesteśmy tacy optymistyczni, czy pesymistyczni. Ale kochani, kiedyś też pamiętam właśnie, było tak, jeśli chodzi o nasz kościół w Ełku, trochę ludzi odeszło i trochę ludzi drwiło, tak. Nie? I gdzieś tam mówili, a to ta ruina jeszcze tam stoi, ten kościół tam. To powinno się już rozsypać dawno. I wiecie, i rozsypało się. Ale życie tych ludzi się małżeństwa tych ludzi rozsypały się. Dlatego, że nie można podnosić ręki na szeregi Boże, na odbudowujących. Nie można. Bóg nie da się naśmiewać z siebie. Można podnieść rękę na tego czy na tamtego, ale na to, co jest Chrystusowe, nie można podnosić ręki. Dlatego tymi rzeczami Pan na pewno się zajmie, a my budujmy dalej. Nie dajmy się zdekoncentrować. Róbmy dalej swoje. Kochani, myślę też, że jest też coś takiego właśnie. Że czasami właśnie jesteśmy tak zaatakowani gdzieś w naszym życiu, przyparci do muru, źle się z tym czujemy, nie wiemy, jak sobie z tym poradzić, bo niby nic złego nie zrobiliśmy. Tak, no nic złego. Teraz spotykam się z pewnym chłopakiem, który czytał w internecie, pisał z kimś tam w internecie i napisał do mnie maila. Mówi, że ponieważ jesteście najbliższym kościołem, najbliższym w sensie no, metrażu, powiedzmy, że niedaleko jesteście ode mnie, to ja chcę się u was ochrzcić. Myślę sobie, no dziwne takie, dziwna sprawa, myślę. Ale więc napisałem to, spotkajmy się. I spotkałem się z tym człowiekiem i okazuje się, że rzeczywiście się zna Pismo Święte, oddał życie Bogu, mieszkanie swoje, swój pokój zaczął uprzątać z tego, co odczuwał, że powinno być usunięte. No nie wiem, to czasem to są jakieś płyty muzyczne, czasem nie wiem, jakieś no różne rzeczy człowiek tam ma. I widzę, że rzeczywiście się człowiek nawraca. I spotykamy się co jakiś czas, co tydzień i rozmawiamy. I on przychodzi i mówi, ale w domu wojna. Przecież nic złego nie robi ten chłopak. No nic złego. Szuka woli Ojca dla siebie, dla swego życia. No ale tak właśnie jest. I czasami w tym wszystkim właśnie jesteśmy oskarżani, czasami jesteśmy gdzieś na różny sposób. Ludzie próbują wytrącić nas z równowagi. Nie daj się. Kochani, powstańmy do modlitwy.